Gość kalejdoskopu.
Rozmowa, jak przypominaliśmy, dziś w rocznicę powołania Policji Państwowej w roku 1919 i zarazem Święto Policji. Stąd o Policji będziemy mówić, a naszym gościem jest pani Alena Myrda. To rozpocznijmy od tego, co teraz. Wykładowca w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, ekspertka w zakresie kryminologii i kryminalistyki, ale przede wszystkim emerytowana policjantka z 30-letnim stażem pracy w pionie kryminalnym, była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Również swego czasu funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego i Wydziału Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji. No, zebrało się trochę tego, pani naczelnik.
Witam serdecznie przede wszystkim. Tak, nawet jak teraz pan redaktor czytał, to sama rzeczy zrobiłam, że tego się tyle zebrało. I chyba fajnie, bo to jest taka satysfakcja po tych, jak pan wspomniał, 30 latach służby dla społeczeństwa, że takie, a nie inne wyniki i dalej się spełniam w pracy zawodowej, przekazując to, z czego się nauczyłam, jakie doświadczenie zdobyłam i tak dalej, no młodemu pokoleniu przyszłych, myślę, adeptów właśnie w firmie pod nazwą Glinianka.
Do tego jeszcze być może wrócimy, ale zapytam o ten pierwszy czas. No bo to jest tak, dzisiaj kobiety w policji nie tylko w drogówce, to jest rzeczywistość, są funkcjonariuszki w pionach kryminalnych, ale jak pani zaczynała te 30 lat temu, to chyba było trochę inaczej. Kobieta w policji, w pionie kryminalnym, kolegom tak chyba nie do końca się to może kojarzyło, że również kobiety mogą służyć w takich działach.
No, powiem tak, słowo szowinizm męski, przepraszam, że to mówię, ale poznałam na własnej skórze. Tak, oczywiście zawód policjanta, był to zawód w sumie dla mężczyzn, jeżeli można było spotkać kobietę, to raczej w sekretariatach, gdzieś obok, ale nie w tym pionie kryminalnym, a jeżeli już w pionie kryminalnych, po tak zwanych panienkach, tak? No bo kobieta z kobietą się łatwiej dogada. Ale już jeżeli chodzi o stricte wykonywanie czynności wykrywczych, no to raczej nie. Tutaj ja spotkałam się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony swoich kolegów, którzy mimo tego, że co dla niektórych byłam tą lodzią, która się nagle pokazała w tej służbie, też próbowali mi pomóc. I tutaj na przykład bardzo dużo zawdzięczam swojemu nauczycielowi zawodu, który zawsze mi mówił, pamiętaj, policja to nie jest chłopak do bicia, to nie jest chłopak odbicia, to nie jest chłopak odstraszenia, ty służysz społeczeństwu i pamiętaj, że ten uśmiech tego pokrzywdzonego, kiedy zdajesz mu relację, tak, odzyskaliśmy twoje mienie, tak, pomogliśmy tobie, to jest chyba najważniejsza zapłata i najważniejsza satysfakcja. Natomiast wracając do pana pytania, powiem tak, no, jak powiem, że na 400 mężczyzn w Komendzie Miasta w Rzeszowie, bo ja na Jagiellońskiej zaczynałam swoją służbę, to jest moja macierzysta jednostka, było nas 4 kobiety, w tym 2 w pionie kryminalnym, to chyba wystarczy.
No ale jak mówiliśmy, zebrało się przez te minione 40 lat w różnych sferach funkcjonowania, ciągle jednak, jeżeli chodzi o przestępczość kryminalną, pani naczelnik. Ja wrócę jeszcze do tego początku lat 90., bo to było z jednej strony no trochę przemianowanie, ale nie takie proste milicji na policję, bo to i funkcje się zmieniały, i zmieniała się przestępczość. Lata 90. to był taki okres, myślę, bardzo dynamicznego rozwoju Polski w różnych sferach, ale też i nie niestety rozwoju przestępczości, pojawiła się przestępczość zorganizowana, narkotykowa i tak dalej, i tak dalej. No więc to taki dla policjantów czas z jednej strony pełen wyzwań, z drugiej strony taki jednak trudny, bo to były nowe wyzwania trochę.
Tak, oczywiście. Ja powiem, że może to dziwnie zabrzmi, ale miałam to szczęście, że w momencie, kiedy doszło do transformacji ustrojowej, ja miałam zaledwie 2 lata służby, byłam po studiach wyższych, po prawie. Też, no umówmy się, nie było też tych ludzi po studiach wyższych tak jak teraz, tak dużo. Dostałam, że tak powiem, zielone światło do tego, żeby móc awansować. Mój pierwszy awans z Komendy Miasta był do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, z tym, że zawsze będę podkreślała, że to, co nauczyłam się w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie, to było chyba najważniejsze i każdemu, kto chce naprawdę coś osiągnąć w policji, a nie tylko ślizgać się po stołkach, w cudzysłowie, polecam pracę, że tak powiem, od podstaw, czyli od tego najniższego szczebla.
Trzeba iść od dołu.
Dokładnie, wtedy się człowiek nauczy, wie, jak postępować i nauczy się pewnych, jak budować relacje międzyludzkie. Ja mówię nie tylko o tych relacjach służbowych, ale właśnie między pokrzywdzonym a policjantem, podejrzanym a policjantem, bo przecież też musi być taka relacja zachowana, świadkiem a policjantem. Także tutaj w ten sposób. Natomiast ten okres transformacji ustrojowej, to pamiętajmy, było tak, że zaufanie społeczeństwa do policji, a właściwie milicji, było zerowe. Milicja kojarzyła się z pałowaniem, z tym, że trzeba było wszystko załatwiać. Jak nie miałeś układów, to nie miałeś nic. No, jest to też oczywiście szumny okres powstawania zorganizowanych grup przestępczych. I takich na Podkarpaciu żeśmy naprawdę mieli wiele. Mi udało się później po pracy w Komendzie Wojewódzkiej przejść do Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji w Rzeszowie, oddział w Rzeszowie. Zaczynało nas, proszę sobie panie redaktorze wyobrazić, na całe Podkarpacie 10 osób. Były to osoby no, szczególnie wyselekcjonowane, że tak powiem, z grona całego garnizonu podkarpackiej policji. Tutaj robiliśmy pierwsze kroki, uczyliśmy się, jak w ogóle walczyć z tą przestępczością zorganizowaną. Szanowni państwo, nie było czegoś takiego, takich instytucji jak świadek koronny, mały świadek koronny, kontrola operacyjna, no nie było czegoś takiego. My praktycznie uczyliśmy się na żywym organizmie, jak tą przestępczość zorganizowaną zwalczać, a to nie była przestępczość tak jak dzisiaj, to nie byli panowie w białych kołnierzykach. To naprawdę wybuchały bomby, to naprawdę ludzie, którzy parali się tym, że tak powiem, zawodem, potrafili pokazać swoje ja. Ale to właśnie ja cały czas podkreślam, jak się pracuje w dobrej grupie, a tu mieliśmy kapitalnego, że tak powiem, przewodnika stada psów, czyli generała Szkotnickiego, to można naprawdę wszystko.
To jak jest pani naczelnik z tą przestępczością, jeżeli chodzi o Podkarpacie? Jak było wtedy, jak jest teraz? Bo mówi się i tak się mówiło już od lat, że przestępczość na że Podkarpacie to jest jedno z najbezpieczniejszych województw, a tutaj mówimy, że no, przestępczość zorganizowana, ileś tam grup przestępczych ujawnionych, jakby zneutralizowanych przez policjantów i tak dalej. To jest to Podkarpacie bezpieczne, było bezpieczne, czy może to po prostu chodzi o porównanie do innych województw?
Bardziej właśnie chyba to, co pan powiedział na końcu, porównanie do innych województw. Poza tym powiem tak, że głupio tak się chwalić sam i organizację, w której się pracowało, ale powiem tak, my tutaj mieliśmy bardzo dobre rozpoznanie. Jeżeli chodzi o tą pracę rozpoznawczą, to naprawdę tutaj, jeżeli nawet w latach 90. zaczynały się tak zwane wykupki samochodów, zaczynały się haracze, potrafiliśmy to szybko zneutralizować. Wyobraźcie sobie państwo, że do tego stopnia tej policji podkarpackiej w cudzysłowie bały się te zorganizowane grupy przestępcze, że nie zapuszczała się tu ani grupa Siniaka z Lublina, ani Krakowiaka. Wołomin Pruszków próbował trochę tutaj, że tak powiem, wejść, ale szybciutko znaleźli swoje miejsce w Załężu, w zakładzie karnym i tam właśnie, gdzie było ich miejsce. Także tutaj, jeżeli chodzi o tę przestępczość, to bardziej ta przestępczość pospolita. Natomiast jak już coś huknie na Podkarpaciu, to huknie chociażby potrójne zabójstwo z udziałem piły tarczowej, chociażby upozorowanie swojego zabójstwa celem pobrania odszkodowania w zakładzie ubezpieczeniowym, jeżeli już to seryjny gwałciciel i tak dalej, i tak dalej. Także wieś spokojna, miła, tak? Krańce Podkarpacia, jak to mówią, jak nie masz co robić, to wyjedź w Bieszczady, bo to dla niektórych Rzeszów to już są te Bieszczady, prawda? Szczególnie z tej centralnej Polski. Ale jak coś huknęło, to huknęło. Natomiast chyba najbardziej obywatel spotyka się z tymi pospolitymi przestępstwami.
Chociażby... To są te dolegliwości na dzień jakby codzienny.
Dokładnie. To jest to, z czym mamy do czynienia na co dzień. To są chociażby te krótkotrwałe użycia pojazdów, to są kradzieże pojazdów, to są tak zwane kieszonki, prawda? Chociażby teraz w okresie chociażby letnim kradzieże na basenach, na różnego rodzaju pływalniach. Ale tutaj też mamy dobre wyniki. Naprawdę mamy dobre wyniki.
Pani naczelnik, chciałbym, zdając sobie sprawę, że moglibyśmy mówić o tym przez dobre kilkanaście minut, zapytać jeszcze o kryminalistykę, bo to jest też coś, z czym się pani w tej chwili zajmuje. Mówi się tak, są pewne przełomy w kryminalistyce. Takim przełomem było na przykład z lat iluś tam ostatnich wykorzystanie DNA w badaniach kryminalistycznych. No i tak niektórzy mówią, no nie ma przełomu w tej chwili, ale to może nie do końca prawda, bo jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, a równocześnie wykrywalność przestępstw w sieci przez policjantów, no to tu jest pewien znaczący postęp i może nawet przełom technologiczny też.
Panie redaktorze, oczywiście nie tylko przełom technologiczny, zaraz o tym powiem, ale także i taki interpersonalny. Jesteśmy dzisiaj w Interpolu, Europolu, mamy większe możliwości oddziaływania, kontaktowania się ze swoimi kolegami z zagranicy, czerpania garściami korzyści z ich doświadczeń. Natomiast jeżeli chodzi o kryminalistykę, to tutaj jest niesamowity postęp. No cóż, panie redaktorze, powiem tylko tyle, jak ja zaczynałam pracę, żeby była możliwość zrobienia testu DNA do danej sprawy, to trzeba było mieć naprawdę dobre układy z komendantem, żeby zlecił takie zadanie. Dzisiaj jest to szablon. Oczywiście przestępczość ewoluuje, tak jak życie. No, mamy cyberprzestępczość. Oczywiście tutaj o szczegółach nie będę mówiła, natomiast jeżeli ktoś myśli, że działając w cyberprzestępczości jest anonimowy w sieci, bo mu to zapełnia, że tak powiem, zapewnia mu to globalna wioska, jaką jest internet, to oczywiście, że się myli. To jest kwestia tylko czasu, narzędzi i tak dalej. Natomiast oczywiście, że te przestępstwa ewoluują i chyba będą. Za chwilę, za 10 lat może będzie nowy typ przestępczości, o którym dzisiaj nawet nam się nie śniło, bo przecież ja zaczynając pracę, pracując najpierw na maszynie zwykłej do pisania, w życiu nie przypuszczałam, że za chwilę będę mogła wykrywać przestępstwa w internecie.
I że będzie dostępna na przykład bazy danych zdalnych.
Dokładnie.
Pani naczelnik, jeszcze o dwie rzeczy chciałbym zapytać. Jedna rzecz to jest kwestia zaufania do policji. No, trochę się dzieje tak, że niestety w różnych okresach czasem policja jest w pewien sposób politycznie warunkowana i to jest pewnie niedobre, bo policja powinna być apolityczną służbą, która wykonuje swoje zadania, więc jak sprawić, żeby policja była jak najdalej od tej polityki? A druga sprawa, jak wykorzystać potencjał policjantów, którzy tak jak pani są już poza służbą, nie tylko w tej sferze szkolnictwa wyższego cywilnego, tylko w sensie samej służby. Jest to możliwe?
Panie redaktorze, ja może tak odpowiem. Zacznę od ostatniego pytania. Jeżeli chodzi o wykorzystanie potencjału, no przecież tajemnicą Poliszynela jest, jak to wygląda w krajach zachodnich, chociażby w Stanach Zjednoczonych Ameryki. No tutaj mamy do czynienia z tym, że wykorzystuje się ten potencjał, chociażby szkolenia policjantów przeprowadzają ci, którzy no, zdobywali takie, a nie wymierne sukcesy w swojej służbie i byli, no, nazwijmy to doświadczonymi gliniarzami, tak? Którzy byli przykładem dla wchodzącego młodego pokolenia gliniarzy. U nas ten proces no niestety wygląda całkiem inaczej. Odchodząc na emeryturę praktycznie traci się kontakt z jednostką, a szkoda, bo przecież powiem inaczej, to co można się nauczyć, to się można nauczyć, a co zostaje w głowie, jak się ma jakieś predyspozycje, to się je ma i to można przekazać.
To pewnie apel do polityków, wykorzystujcie ten potencjał, ale bądźcie jak najdalej od służby.
O, tak, polityka i policja to dwie różne sprawy. Ja jeszcze wracając, mi udało się to, że ja na przykład mogę przekazywać swoje doświadczenie przyszłym adeptom, jak i aktualnym, bo przecież na studiach zaocznych sztuki policyjnej, wojskowej, CBA, ABW, to przecież są moi też studenci, którym przekazuję tą wiedzę i zawsze podkreślam jedno. Pamiętajcie o tym, że najważniejszy w tej pracy jest człowiek. Bo człowiek jest najważniejszy. Pracujemy dla ludzi, dla społeczeństwa. Wiem, że to brzmi może tak szablonowo, ale taka jest prawda. Natomiast polityka, policja, w ogóle jakiekolwiek służby, to jest chyba jedno wielkie nieporozumienie. Zresztą w ustawie jest zapisane, że policja jest apolityczna. A jak to wygląda w rzeczywistości, to przecież żyjemy, widzimy, co się dzieje. No jest to pokusa, jest to jednostka, jest to jednak formacja, która posiada pewne możliwości działania, uprawnienia i to chyba pociąga polityk.
Oby jak najrzadziej.
Dokładnie.
Tą myślą zakończmy.
A ja jeszcze tylko chciałam złożyć życzenia wszystkim policjantom.
A proszę bardzo, oczywiście.
Jeżeli można. Chciałam wszystkim swoim kolegom, koleżankom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Policji.
Pani Alena Myrda, ekspertka w zakresie kryminologii, kryminalistyki, wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ale przede wszystkim emerytowana policjantka z 30-letnim stażem pracy w pionie kryminalnym. Była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusz CBŚ Wydziału Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji. Wszystkiego dobrego dla pani naczelnika.
Dziękuję. Również.